Trudna noc w Ukrainie. Po ataku dronów na Kijów 7 osób jest rannych. Sebastian M., podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na A1, w ciągu kilku dni ma wrócić do Polski. Później w faktach zimowy maj w Tatrach i zaskoczeni pogodą turyści. Zaczynamy fakty o 3:00. Siedem osób jest rannych po ataku rosyjskich dronów na Kijów. Na ukraińską stolicę naleciało kilkanaście rosyjskich dronów. Jeden z nich spadł na budynek mieszkalny w dzielnicy Hołośliwskiej, powodując pożar i raniąc 4 osoby. Ogółem w ataku rannych zostało 7 osób. W mieście ogłoszono alarm bombowy. Ataki dotknęły również inne ukraińskie miasta, w tym Charków i Odessę. Jest to druga noc intensywnych rosyjskich ataków na Ukrainę, pomimo trwającej wymiany jeńców. 34-latek podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, w tym 5-letnie dziecko, może zostać sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ciągu kilku dni, przekazała Katarzyna Nowak, rzecznik komendanta głównego policji. Gdzie doszło do zatrzymania Sebastiana M? Szczegóły zebrał dla Was reporter RMF FM Jakub Rybski.
Sebastian M. został zatrzymany w Dubaju. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że mężczyzna nie stawiał żadnego oporu. Śledczy ustalili jednak, że od miesięcy ukrywał się i zacierał za sobą wszystkie ślady. Wynajmował różne mieszkania i samochody, a także regularnie zmieniał swój wizerunek.
Teraz oczywiście rolą polskiej policji będzie zadbanie o to, żeby został przekonwojowany do Polski i tutaj zostanie oddany do dyspozycji prokuratury.
Powiedziała inspektor Katarzyna Nowak, rzeczniczka komendanta głównego policji. Sebastian M. po dotarciu do Polski trafi do prokuratury w Katowicach, gdzie zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia.
W przyszłym roku rząd chce obniżyć podatek od wydobycia miedzi. Celem jest pobudzenie inwestycji w przemyśle, bo miedź jest surowcem niezbędnym w nowoczesnej gospodarce. Z drugiej jednak strony dochody państwa będą mniejsze.
Wpływy z tytułu tego podatku spadną w 2026 roku o około 0,5 miliarda złotych, w kolejnych 2 latach o około 750 milionów złotych.
Prognozuje minister finansów Andrzej Domański.
Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
Synoptycy ostrzegają przed nocnymi przymrozkami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim. Spadki temperatury spodziewane są także na Dolnym Śląsku i Pomorzu w Kujawsko-Pomorskim, w Wielkopolsce i Warmińsko-Mazurskim. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy dla Was aktualne mapy pogodowe. I w temacie zimnego maja pozostajemy. W faktach odwiedziliśmy Kasprowy Wierch. Tam wczoraj minus 4 stopnie i 20 centymetrów śniegu. W większości to świeży śnieg, który spadł poprzedniej nocy. Turyści w sobotę byli nieco zaskoczeni. W zimowych ubraniach próbowali wędrówek po tatrzańskich dolinach.
Bo widzę puchówki, czapki, a to ostatni tydzień maja w końcu jest.
No tak jak w Tatrach. I śnieg leży w maju, no i w czerwcu nawet. Czasami więc jesteśmy przygotowani. Jest chłodno. No więc pod górę będzie się dobrze szło.
No może być śnieg.
Zobaczymy, wyrwaliśmy się z Wrocławia, więc mam nadzieję, że pogoda nam do poniedziałku dopisze.
Ale na razie trzeba było się zimowo ubrać. Tak,
tak, no czekaliśmy do godziny chyba 10 w domku, żeby tylko wyjść stąd.
O, przyjechaliśmy tutaj na dzień mamy z nadzieją, że będzie cieplutko, ale... A tu śnieg, tak, deszcz, ale jutro ma być ciepło, także Dolinę Chochołowską zwiedzimy.
Tego, żeby się udało, oczywiście życzymy. Według prognoz w ciągu dnia faktycznie ma być nieco cieplej. W niedzielę na termometrach w Zakopanem nawet 12 stopni. I wracamy do rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jacek Saryusz-Wolski może zostać współpracownikiem Karola Nawrockiego jako doradca do spraw międzynarodowych, jeśli wspierany przez PiS kandydat na prezydenta wygra wybory prezydenckie. Kto jeszcze mógłby dołączyć? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec pytał Nawrockiego.
Panie redaktorze, z tymi decyzjami jeszcze z całą pewnością będę czekał. Jacek Saryusz-Wolski jest najlepszym w Polsce fachowcem, specjalistą, profesjonalistą w zakresie Unii Europejskiej. Podałem jedną decyzję, jedną propozycję. Chcę korzystać z wiedzy Jacka Saryusza Wolskiego. Natomiast mamy jeszcze tydzień kampanii wyborczej. Moja kancelaria z całą pewnością nie będzie typową polityczną kancelarią. Jak pan redaktor i państwo wiecie, wielu ludzi spoza polityki jest w moim komitecie obywatelskim, w moim komitecie honorowym, więc ten obywatel obywatelski obraz kancelarii zobaczyć.
To zapytam inaczej, ma pan już gotowy skład w głowie? Tylko nie chcę ujawniać, czy...
Nie mam gotowego składu. Oczywiście widzę, jak konkretne osoby są zaangażowane w czasie kampanii wyborczej. Poznaję też w ogóle talenty w ciągu tych wielu miesięcy wielu osób. No a sama konstrukcja mojej kandydatury, oczywiście popieranej przez partię polityczną, ale jednak obywatelskiej, sprawia, że ten kształt kancelarii będzie pewnym miksem obywatelskości.
A kogo pan takiego poznał, kto zrobiłby na panu wrażenie? Kogo by pan chciał zaprosić do współpracy?
Przede wszystkim, panie redaktorze, nie mówimy jeszcze o współpracy, ale jak wiemy, ja całkiem niedawno poznałem Pawła Szefernakera, szefa mojego sztabu. Uznaję, że jest to doskonały polityk, bardzo dobry człowiek. Człowiek, który rzeczywiście moją kampanię wyborczą prowadzi w sposób... Bardzo dobry albo celujący.
Robił to skutecznie 10 lat temu już.
No tak, jeszcze do tego to jest to polityk doświadczony, więc jeśli pan pyta, jakie jest moje odkrycie w czasie kampanii wyborczej, to z całą pewnością jest to Paweł Szefernaker i ma jeszcze tę zaletę, że zna swojego kandydata, to znaczy połączenie w ogóle tych dwóch organizmów, jak sobie pan redaktor wyobrazi państwo, czyli kandydata bezpartyjnego popieranego przez partię, wymaga też rodzaju inteligencji emocjonalnej.
Powiedział pan coś jeszcze wczoraj, co mnie zaskoczyło, a może inaczej, zainteresowało. Pan powiedział, że zamierza rozliczyć rząd Tuska. Jako prezydent?
Oczywiście ja ten rząd przede wszystkim będę kontrolował w imieniu Polek i Polaków. Dzisiaj ten rząd potrzebuje kontroli, bo sobie nie radzi i chciałby nie być kontrolowany przez nikogo. To znaczy domknięcie tego systemu jest złe dla Polski. Jeśli chodzi o rząd Donalda Tuska, to rozliczę go choćby z obietnic złożonych Polakom. Gdzie jest 100 konkretów dzisiaj Donalda Tuska? Ja chcę pomóc Donaldowi Tuskowi zrealizować choćby podniesienie kwoty wolnej od podatku.
Ale jakie ma pan narzędzie, żeby tutaj kontrolować rząd?
Jest oczywiście Rada Gabinetowa, za sprawą której mogę mobilizować rząd. Będę miał świeży mandat, gdy zostanę prezydentem, więc będę mówił w imieniu większości Polaków. Będę mobilizował rząd do tego, aby przede wszystkim zajmował się sprawami Polaków, a po drugie, aby realizował to, co Polakom obiecał.
A jak pan widzi, panie prezesie, ewentualną przyszłą kohabitację, bo Donald Tusk kilka dni temu w wywiadzie dla TVP Info powiedział, że Rafał Trzaskowski oznacza współpracę. Karol Nawrocki oznacza chaos.
Tak jak wczoraj demagog regularnie pisał i jej analizował, Rafał Trzaskowski regularnie podczas tej debaty kłamał w wielu zakresach. Pewnie pan redaktor i państwo to widzieli w czasie debaty. I tak samo kłamie Donald Tusk, odpowiadając na pytanie pana redaktora, bo jak przyjrzymy się, jak współpracuje pan prezydent Andrzej Duda w odpowiedzialności za Polskę z rządem Donalda Tuska, to zobaczymy, że więcej tych spraw, które są ważne dla Polaków, akceptuje, a tylko części nie akceptuje tam, gdzie jest strażnikiem interesu
społecznego. Tylko że ci, którzy pana znają, mówią, że pan będzie znacznie bardziej twardy.
No właśnie straszą i prezydentem Dudą, i straszą mną jako przyszłym prezydentem Polski ci, którzy nie radzą sobie z rządzeniem. Ja sprawy, które są ważne dla Polaków i dobre dla Polski, niezależnie od mojej krytycznej emocji do Donalda Tuska, będę wspierał. Też strażnikiem tych rzeczy, na które się nie zgodzę, a które rząd chce zniszczyć.
To zapytam konkretnie. Widzi pan jakieś takie, nie wiem, ustawy, jakieś projekty rządowe, które byłby pan w stanie jako przyszły prezydent poprzeć? Wspólnie działać dla dobra Polski? Są takie rzeczy, czy nie?
No oczywiście przede wszystkim dla dobra Polski musimy usystematyzować sytuację polskich ambasadorów, polskich dyplomatów na całym świecie. Liczę, że rząd, gdy zostanę prezydentem, przyjdzie porozmawiać z prezydentem o, z konstytucji to wynika, o przyszłym kształcie polskiej dyplomacji. I tutaj musimy się porozumieć, bo Polska cierpi w związku z tym, że nie mamy ambasadorów. Tak jak powiedziałem przed momentem, oczywiście jestem gotowy rozmawiać o kwocie wolnej od podatku. To jest jedna z obietnic, jeden ze 100 konkretów Donalda Tuska i będę wspierał ten pomysł. Myślę, że takich rzeczy znajdzie się więcej. Wszędzie tam, gdzie będzie dobra sprawa, dobra inicjatywa dla Polski, jestem gotowy. A tam, gdzie trzeba naprawdę być strażnikiem tego, co rząd chce zniszczyć, będę zdecydowany.
To co pan na pewno zawetuje, na pewno odrzuci?
Panie redaktorze, przede wszystkim wrócę do obywatelskiego projektu o centralnym porcie komunikacyjnym. Tutaj mamy zupełnie inną wizję.
Maciej Lasek wczoraj zamieścił taki film w internecie, kiedy właśnie pana krytykują, mówiąc, że dzisiaj wszystko idzie do przodu, że nie ma czegoś takiego, że rząd zakopał ten pomysł.
Ja wiem, że rząd zakopał ten pomysł, bo byłem w ponad 300 miejscowościach w Polsce, które czekały na kolej dużych prędkości. Byłem też w Kaliszu, który przez nowy projekt CPK jest pominięty, a przede wszystkim pod tym projektem projektem podpisało się 200 tysięcy polskich obywateli o różnym światopoglądzie, i z lewicy, i z prawicy, więc na pewno nie zgodzę się z rządem na to, aby nie słuchać obywateli, aby zapomnieć o CPK.
Mówił pan wielokrotnie, że nie podniesie żadnych podatków. Zresztą większość kandydatów to mówiło i większość kandydatów obiecuje państwo, które będzie państwem bogatym, silnym, ale na to wszystko potrzeba pieniędzy. Zapytam pan, jak pan to sobie wyobraża jako przyszły też taki strażnik choćby właśnie budżetu, prawda? Jako prezydent ma pan tutaj narzędzia. Co zrobić, żebyśmy mieli silną armię, sprawne państwo, służbę zdrowia, a zarazem nie podnosić podatków? To się po prostu nie klei.
Jedni mówią, co szkodzi obiecać, więc mogą obiecywać wszystko. Moje propozycje są z jednej strony zanalizowane przez ekspertów, którzy ze mną współpracują. I co należy zrobić? Panie redaktorze, tyle lat udawało się rządom Zjednoczonej Prawicy i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu dbać o stan finansów publicznych, ściągać podatki, dbać o to, żeby nie było luki VAT-owskiej.
Ale zadłużenie rosło, a dziś jest bardzo duże.
I dlatego luka VAT-owska, która wynika też uszczelnianie tej luki wynika też z mojego kontraktu z podatkami z punktu 7 pancerz budżetowy, daje możliwość zrealizowania tych kilku rzeczy, które zaproponowałem w swoim kontrakcie podatkowym, a więc PIT 0% dla rodziców dwójki i więcej dzieci.
Czyli uszczuplenie budżetu to będzie?
Nie, to będzie najpierw doszczelnienie VAT-u i regularne spotkania na Radzie Gabinetowej z ministrem albo z wiceministrem finansów, którego będę mobilizował do tego. Nie może być tak, że zawsze jak wraca Donald Tusk, to wraca mafia podatkowa. My już jako Polacy przyzwyczailiśmy do tego, ale to nie jest dobre przyzwyczajenie.
Wczoraj minister finansów chwalił, że ta luka została zmniejszona. Idę dalej, bo czas goni. Zielony Ład. Też pan mówi, że jako prezydent będzie chciał blokować choćby to referendum, ale jak? Bo przecież to rząd ma tutaj narzędzia, nie prezydent. Później na Radzie Europejskiej.
Nie wiem, może przypomnimy z panem redaktorem, że Rafał Trzaskowski regularnie powtarza i wczoraj to też powiedział w czasie debaty, że Zielonego Ładu już nie ma, więc nie wiem, czy powinniśmy rozmawiać.
On się troszkę chyba inaczej dzisiaj nazywa, ale w sumie te zapisy są prawie takie same.
Czyli w sumie skłamał, bo Zielony Ład jest. Oczywiście prezydent ma swoje narzędzia, z których może skorzystać. Artykuł 125 Konstytucji daje możliwość zwrócenia się do Senatu w sprawie referendum. I
tak, Polacy państwo odrzucą, ale potem Polacy musi rząd odrzucą. Na Radzie Europejskiej zrobić większość, żeby cokolwiek zmienić. Poza tym to są tysiące przepisów.
Dlatego trzeba zbudować koalicję państw, które są przeciwne Zielonemu Ładowi. Ja będę zdecydowanie walczył z Zielonym Ładem na arenie międzynarodowej. Będę walczył także z zielonymi podatkami, a teraz już we wtorek Trybunał Konstytucyjny ma podjąć decyzję w odniesieniu do skargi na to, że zielone podatki są niekonstytucyjne, więc w związku z tym i cały Zielony Ład, w związku z tym, jeśli taka decyzja zapadnie, a nie wiem jaka zapadnie decyzja i wyrok Trybunału Konstytucyjnego, opublikowanie tej decyzji będzie już pierwszym krokiem do tego, aby odrzucić Zielony Ład. Mam nadzieję, że starczy odwagi.
Mówił Krzysztofowi Ziemcowi Karol Nawrocki. Całego wywiadu możecie posłuchać w internecie. Mamy go na rmf24.pl. Znajdziecie go także w aplikacji RMF On.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.